tym razem z apostoła Pawła, z Tesaloniczan. Wy, uczniowie czy duchowe dzieci, mówi Paweł, wy jesteście świadkami i Bóg, popatrzcie, Boga na świadka bierze, jak świątobliwe i sprawiedliwe i nienaganne było postępowanie nasze między wami wierzącymi. Inaczej mówiąc, jak dawaliśmy wam dobry przykład, świadectwo, dobry przykład. Widzimy to? Słowo świątobliwe, co to znaczy? Nawet może nie rozumiemy do końca. I dalej, wszak wiecie, że każdego z was niczym ojciec dzieci swoje, jak najbardziej duchowymi dziećmi, wielu było jego ludzi, duchowymi dziećmi, napominaliśmy i zachęcali, i zaklinali. Po co? Abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego królestwa i chwały. Znowu w maleńkich grupkach, czy parami, jak jesteście, czy ktoś sam tu jest. Jaki wniosek, co ten werset mówi nam w kontekście dobrego przykładu rodzica? Jakie to ma przełożenie, jakie konsekwencje? Co się z tym wiąże? Znowu myślcie chwilkę i zaraz zapytamy. Dobra, ma ktoś pomysł? Tak, zawsze należy świecić dobrym przykładem. Dlaczego? Jeszcze raz. Na przykład, żeby stworzyć dzieciom niszę sprzyjającą zjawisku nawrócenia się. Bo Duch Święty przekonuje o grzechu, ale jeżeli my dajemy fatalne świadectwo, nie dajemy tego dobrego przykładu, to zniechęcamy dziecka i nie będzie chciał Boga słuchać, w tym sensie też głosu Ducha Bożego, który Słowem Bożym się posługuje. Bardzo ważne, czy możemy być przeszkodą. Co ma ktoś jeszcze innego? Tak, rodzic ma być wiarygodnym, ale teraz skomentujemy to. Słuchajcie, najpierw Paweł pisze o tym, jak dawaliśmy wam dobry przykład, świątobliwe, sprawiedliwe, nienaganne było życie, a dopiero potem, co jest, napominaliśmy, zachęcali czy zaklinali. Widzicie kolejność? Jeżeli ja napominam, zachęcam, czy wskazuję grzech czy błąd dziecka nastoletniego, a sam przykładu nie daję, to naprawdę nie mam prawa na nic mu zwracać uwagi. Wyczuwamy to? Czyli najpierw nasz przykład rodzicielski, a dopiero potem to daje nam prawo i możliwość i sens, żeby wskazać nastolatkowi jego jakiś błąd. Idziemy dalej. Jan tym razem, czyli ile źródeł super. Jeśli mówimy, że z Nim, z Bogiem, społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. I podobny sens drugiego wersetu z Jana, drugi rozdział. Kto mówi, znam Go, znam Boga, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. I znowu, myślcie, jaki wniosek w kontekście dobrego przykładu mamy w tych wersetach. Tak, spójnym, integralnym, czyli słowa szły w parze, z jedno drugiego nie wykluczało, czy jedno drugiego nie zaprzeczało. Czyli czyny i słowa muszą pasować do siebie nawzajem, być autentyczne. Okej, co ma ktoś jeszcze innego? Tak. To, że ktoś zna Boga, na stole zna Boga, to miałoby znaczyć, że jest w bliskiej relacji zależności z Bogiem. Jeżeli ja jako rodzic mówię o Bogu piękne rzeczy, ale nie znam Go w ten intymny, osobisty sposób, no to co ja, jak do czego zachęcam dziecko? Teatr w kościele, teatr w domu, nie? A nie o to chodzi. Okej. I miejsce prawdy, wiem, prawda to jest coś, co Bóg umiłował sobie, sam jest prawdą. Jak ważna jest autentyczność, prawda w słowach, zgodność słów z czynami w naszym życiu. To jest ogromna baza dla dzieci. I jak mówię, że nie ma, jeśli chodzi o tą kwestię kłamstwo. Kłamcą jest ten rodzic, który nie żyje integralnie. A wiemy, kto jest ojcem kłamstwa. Kto? Diabeł. To jest zupełnie inny kierunek, do którego nie chcemy dzieci wprowadzić. Idziemy dalej, słuchajcie. Bardzo fajne macie myśli. Kto mówi, że w nim, znowu w Chrystusie, czy w Bogu mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował. Czyli mam naśladować Chrystusa, jeżeli mówię, że jest moim Panem, Zbawicielem i Pasterzem. Okej, jakie tu mamy wnioski odnośnie przykładu? Dość prosta myśl, myślę, będzie. Kto ma już jakiś pomysł? Przepraszam, troszkę was poganiam, ale pogadajcie sobie w domu na temat tych wersetów. Jeżeli ktoś z was tu jest, nie mógł być w komplecie, to koniecznie ze współmałżonkiem, żeby sobie też te wersety przeczytać i jeszcze podłubać więcej, bo my tylko niektóre rzeczy wyłapujemy. Kto ma pomysł? Tak, dzieci muszą w praktyce widzieć to, co im mówimy, czy co czytamy im, bo krótko mówiąc, mój przykład życia jest instrukcją obsługi do tego, co dziecko słyszy. Jak nie ma mojego przykładu, to brak bitów informacji, tych optycznych i treściowych, jak najbardziej. Czy ktoś jeszcze ma coś innego w tym wersecie? Tak, to powinien postępować tak jak on, jeżeli ktoś mówi, że mieszka w Panu, bo i tak będziemy z każdego słowa, słuchajcie, rozliczeni, więc dobrze mieć to świadomość, ale póki co jesteśmy rodzicami, przykładem dla naszych dzieci nastoletnich, co one biorą z naszego życia, jak czytają nasze życia, jakie nasze życie. Słuchajcie, poznanie Boga, troszkę z tego, co tu siostra mówi, poznanie Boga zobowiązuje. Rodzic nie jest bezradny z kolei, bo Pan zostawił instrukcję, swoje świadectwo. Czytamy w życiu Chrystusa, tam jest pokazane, jak mam żyć jako chrześcijanin. Jeżeli jestem Jego naśladowcą, to dziecko jak gdyby w pewnym sensie widzi Chrystusa w Twoim czy w moim życiu, bo o to chodzi. Dalej, Jakub tym razem. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Znowu, kwestia przykładu dla nastolatków. Bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Do nas, do rodziców może najpierw właśnie. O co to może chodzić? Tak. Słowo Boże tym się charakteryzuje, że to jest praktyka. Trochę tam filozofii jest oczywiście w Biblii w jakiś sposób, ale to jest bardzo praktyczne. Te wersety są bardzo praktyczne. Tu nie pozostawiam miejsca na jakiś zbyteczny komentarz. Jak najbardziej. I znowu, że mamy tylko słuchać, tylko przyjmować, a nie wykonujemy, no to pękniemy w końcu z wiedzy. Jak mówię, pęka mózg od wiedzy. No ale gdzie praktyka? Jeżeli przyjmuję, słyszę i realizuję, no to wtedy jest przepływ jak rzeka wpadająca do jeziora i wypływająca rzeka. To nie będzie przesolone to jezioro, będzie działo się dobrze. Czyli krótko mówiąc, słowo moralizowanie bez poparcia są zwodzeniem, uspokajaniem swojej duszy, ale krzywdą dla dziecka. To jest, słuchajcie, ciekawe, że jeżeli ja moralizuję i wydaje mi się, że wypełniłem swoje rodzicielskie zadanie i nie myślę o tym, ale jaki jestem przykładem, to nie jest żadna nauka. Tatuś, twoje czyny głośniej krzyczały, niż nie słyszałem, co mówisz. Teraz słuchajcie psalmu znowu. Sprawiedliwy, który jest chwiejny przed bezbożnym, jest jak zmocone źródło albo skażony zdrój. Pomyślcie chwilkę. Tak, mamy nieźle na kompromis w problematycznych sytuacjach, powtarzam dla wszystkich. Mamy natomiast zgodnie postępować z tym, co Bóg nam mówi, czy wytycza i od czego oczekuje od nas, jak najbardziej. A po co to? Modelować, modyfikować i tak dalej. Czyli nieugięty wobec tego, co świat grzesznego, złego niesie. Bardzo fajne. Nieugięty, czyli nie poddający się, niezmienny, jak niezmienne jest czyste źródło. Z dobrego źródła płynie cały czas dobra woda. A nie jutro słona, pojutrze słodka, nie. Cały czas ma bardzo fajną rzecz, wyłapaliście, czyli bezkompromisowość. I słuchajcie, jeżeli chodzi o dobry przykład, to do czego porównalibyście w kontekście tego wersetu, do czego porównalibyście dobry przykład rodzica? Nastolatek ciebie mnie widzi, twój dobry przykład widzi, mój dobry przykład widzi. Do czego jest porównany w tym wersecie dobry przykład? Tak, jeżeli mój przykład jest autentyczny, dobry, to odzwierciedlam świętość, wspaniałość Boga. Jeżeli kombinuję, no to jest zafałszowany obraz, skażony jak gdyby obraz. Czy zgodzicie się, słuchajcie, że to dobry przykład jest jak woda, jak źródło dla naszych dzieci? To, co tu też brat podpowiedział. Jeżeli mój przykład jest autentyczną realizacją Bożej woli, Bożego Słowa w moim codziennym życiu, to dziecko, które jest spragnione przykładów, jak się dzieci uczą? No na przykładach, które widzą. Dzieci nas kopiują, czy chcemy, czy nie. Jeżeli dajmy dobry przykład, to piją dzieci nasz dobry przykład. Bardzo tego potrzebują, chłoną, jak dodamy do tego bezkompromisowość, ukłon w stronę świętego, sprawiedliwego Boga. To dzieci są naprawdę karmione tym, co dobre. A teraz uwaga, sam Zbawiciel się do nas tu w swoich słowach zwraca. Mateusz 18:6. Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono szyi kamień młyński i utopiono go w głębi morza. Mała dygresja, mały, o którym tu czytamy, mikron, grecki wyraz użyty, może odnieść się i do małego dziecka, które słyszy Boga i rozważa, albo do dorosłego, który właśnie stał się świeżo co dzieckiem Bożym. I w tą i w tą stronę można interpretować, ale wcześniejsze wersety skłaniają też ku temu, żeby nie wykluczyć z tego właśnie małych też dzieci. Czyli dziecko, które jest na etapie poznawania, wchłonięcia. Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, czyli chodzi o wierzącą już osobę, dziecko albo starszy ktoś, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono go w głębi morza. Jaki macie tu wniosek do tego wersetu? A propos dobrego przykładu lub jego braku. Aha, tak, bardzo ważna rzecz, czyli musimy mieć świadomość, że staniemy jako chrześcijanie wszyscy przed sądem Chrystusowym na jakość naszego życia, ocenę. Będziemy rozliczeni, więc to jest jakby taka latarnia, niech nam przyświeca. Ale teraz o co tak naprawdę w tym chodzi? Jeżeli ktoś zgorszy, czyli będzie powodem grzechu dziecka czy nastolatka, bo przykład jest zły, obojętny i dziecko zaczyna naśladować, to lepiej, żeby mnie po prostu tak naprawdę nie było. Czyli podkreślenie wagi tego przykładu. Jeżeli nie dajesz dobrego przykładu, a dajesz zły, to jest tragedia. Lepiej zniknąć, utopiony być w głębi morza, kamień młyński, ból na samo dno. Czyli podkreślona waga tego, jak ważne, żeby dawać przykład dzieciom dobry, bo jakże wiele rzeczy z tego wychodzi. I jeszcze przypowieść raz. Sprawiedliwie postępuje nienagannie, szczęśliwe są po nim jego dzieci. Dobry przykład rodzica. Sprawiedliwie postępuje nienagannie, szczęśliwe są po nim jego dzieci, nastolatki. Jakbyście to skomentowali? Czy naprawdę nam chodzi o nasze dzieci i dobro w ich życiu, ich godność, ich życia, ich prawość, naśladowanie Boga? To jest najważniejsza rzecz, której powinna nam zależeć. Ponad wszystkimi innymi rzeczami, jakie szkoły biorą i tak dalej, i tak dalej. Pierwsza sprawa, czy ich droga będzie za Bogiem, bo nam zależy na ich szczęściu. Czy chciałby ktoś jeszcze coś dodać? Jeżeli dajemy dzieciom dobry przykład i nastolatki widzą nasz przykład, te bardzo krytyczne spojrzenie nastolatków, co widzą, co słyszą, czy to współgra, czy widzą obraz w nas posłusznego Bogu człowieka, ufnego Bogu, czy też zwodzimy je na manowce. I teraz słuchajcie, macie tam w swoich znowu też teczkach kartki jeszcze jedne. Takie pytanie się nam ciśnie na usta, jaki daję, czy jaki ty dajesz przykład swoim dzieciom, swoim nastolatkom konkretnie, czy twoje słowa i czyny idą w parze? I widzicie tam, jest taka tabeleczka, są pewne rzeczy, które i chyba zrobimy to w domu. Właśnie, nie? Tu, dobra, to zaźmijcie chwilkę czasu. I taka samoocena, fajna rzecz, samoocena, bardzo pożądana sprawa w kontekście dobrego przykładu, jako jeden z elementów tego filara, czyli pouczenia dziecka. Nie ma pouczenia dziecka, nie ma pouczenia nastolatka bez dobrego przykładu. Od tego zaczęliśmy ten filar rozpatrywać. I oceń siebie, bracie, siostro, mamo, tato, dziadkowie też mogą to zrobić. A jeżeli ktoś z was jest tu w tym momencie sam bez wspomażonka, to koniecznie, żeby też ta druga strona sobie w domu to zrobiła. Taka chwilka samooceny, dam wam parę minutek. Na moment popatrzcie się na ekran i też to pytanie drugie ważne z tym, czy twoje chrześcijaństwo jest atrakcyjne? Czy myśl o tych dwóch sprawach, integralność postawy, słowa, czyny i czy moje chrześcijaństwo jest pociągające dla moich dzieci, nastolatków? Wybaczysz wam teraz przerwę, bo chcemy troszkę iść dalej, ale wróćcie do tego, jeżeli nie skoczyliście tej samooceny, bardzo ważna rzecz, to wróćcie sobie w domu do tego jeszcze, żeby to było szczere i popatrzcie, jaka jest Biblia. Jak Bóg mówi o czymś, że coś jest ważne, to zawsze uzasadnia to. I tak samo będzie z tą drugą częścią filaru, którym jest pouczenie rodzica.
Zdążyliście wypełnić? Tam, gdzie napisaliście, że jest okej, to trzymajcie tak dalej. Tam, gdzie napisaliście, że jest średnio, albo nie najlepiej, no to trzeba nad tym popracować. I dobrze, że jeżeli zwróciliście na to uwagę, że tutaj, żeby nie dawać, mówiąc tak brzydko, plamy przed własnymi dzieciakami. My mamy jeden filar za sobą, poznanie Boga, a teraz jesteśmy w tym drugim filarze, czyli pouczenia rodziców, które się odbywa przede wszystkim przez przykład. No ale co jakiś czas trzeba pogadać, trzeba napomnieć, trzeba zachęcić, trzeba skorygować, trzeba zganić, trzeba, no różnie się to odbywa. Trzeba ze sobą po prostu pogadać, więc my się tą rozmową chcemy zająć i to jest taki truizm, nie? Dobre rozmowy to dobre relacje. Nam zależy na tym, żeby mieć relacje z dzieckiem, zależy nam bardzo na tym, żeby mieć relacje z nastolatkiem i te dobre rozmowy są niezwykle potrzebne po to, żeby sobie szczerze pogadać na różne tematy, ale tu mamy najwięcej problemów. Wiecie, ten temat, czemu ja akurat ten moment tu prowadzę, dlatego że ten temat jest mi bardzo bliski, bo myślałam, że z jedną naszą nastolatką nie przeżyję. Naprawdę myślałam, że nie przeżyję. A rzecz się rozbijała o rozmowy. I otóż była taka sytuacja, że żeśmy w kuchni ze sobą rozmawiały, głośno żeśmy ze sobą rozmawiały. Rozmowa zakończyła się tym, bo dość szybko się zakończyła, że nasza nastoletnia córka podniesionym tonem powiedziała: z tobą się nie da rozmawiać. i wyszła z naszej kuchni, zaznaczając to wyjście takim mocnym trzaśnięciem drzwi, potem w przedpokoju poleciały drzwi, potem u góry poleciały drzwi na schodach i na końcu do jej pokoju. Takie cztery głośne, wiecie, pieczątki. Z tobą się nie da rozmawiać. No ja taka, wiecie, oburzona zachowaniem naszego dziecka, odwróciłam się do Zbyszka, który siedział w czasie tej rozmowy w kuchni, się nic nie odzywał. Więc ja się do niego zwróciłam i mówię, no zrób coś, nie? Mówię, no co ty na to?
A ona Zbychu, ma rację.
Co powiedziałeś?
Ona ma rację.
Znaczy ja. A Zbyszek na to mówi, no ona ma rację. Zdenerwował mnie, niektórzy znają tą historię. Nie przyjęłam tej uwagi. Wyszłam z tej kuchni, pospacerowałam, słuchajcie, koło domu. Zła jak osa byłam. I tak, wiesz, tak, słuchajcie, chodzę i sobie myślę, nie no, trzeba tą rękawicę podjąć. Wróciłam do kuchni, mówię, dobra, to mi powiedz, w czym ona ma rację. A Zbyszek zaczyna, mówi, no ma rację, że, i mówi pierwszą rzecz. A ja mówię, ale ona też. A Zbychu mówi, ale czekaj, kto tu kogo ma uczyć? Kto dla kogo ma być przykładem? Pamiętacie ten pierwszą rzecz w pouczeniu? On mówi, dziewczyno, przecież to ty masz jej pokazać, jak należy rozmawiać, to ty masz wyznaczyć te standardy, to ty masz się tego trzymać. No i popunktował mnie tam nieźle i miał rację. I coś wam powiem, że jeżeli rozmowy sprawiają wam trudności z nastolatkiem, to posłuchajcie tego, co mam wam do powiedzenia, bo naprawdę można zacząć inaczej. I dzisiaj ta nasza nastolatka ma 34 lata i bardzo nam się dobrze ze sobą rozmawia, czasem ostro. To znaczy w sensie takim, że my do dziś mamy na różne sprawy dość różne spojrzenia, ale potrafimy naprawdę, tak wiecie, porządnie, po babsku sobie porozmawiać na ten temat, szanując wzajemnie swoje opinie. Nauczyłyśmy się ze sobą rozmawiać. Jakie to były zasady? Muszę wam powiedzieć, że po pierwsze to ja się musiałam nauczyć. I tak myślę, że dlatego Pan Bóg nam dał taką jedną trudną nastolatkę, żeby wiele w nas zmienić jako rodziców. Bo to jest bardzo dobra nauka dla nas, naprawdę. I przede wszystkim musiałam się nauczyć. Musiałam się, słuchajcie, nauczyć czego? Chcę wam powiedzieć o takich pięciu rzeczach, bo to były tych pięć rzeczy, które wtedy złamałam w rozmowie. Pięć rzeczy. I to była ta pierwsza rzecz. Zbyszek powiedział mi, ty nie słuchasz. Powiedział mi, nie słuchasz. Ja nie słucham. Nie? Oczywiście, że słucham. Mam uszy i to dwoje. No, kto odpowiada, zanim wysłucha, mówi Biblia, bo to macie doprecyzowanie tego, co to znaczy nie słuchać. Kto odpowiada, zanim wysłucha, zdradza swoją, co tam pisze? Bezmyślność. Przypowieści Salomona 18:13. Nie słuchałam. Słuchajcie, ja się musiałam nauczyć słuchać. Przy okazji dobrze jest samej siebie słuchać, co się mówi, nie? Tu mam buzię, tu mam uszy, też macie dwoje. Ten prosty, notabene anatomiczny, czy właściwie morfologiczny fakt nam pokazuje, że mamy być dwa razy bardziej skłonni do słuchania niż do gadania. A my mamy szalone tendencje do gadania. Dobra, będę mówiła o sobie, bo wy na pewno tego nie macie. I powiedzmy, taka przeciętna rozmowa z nastolatkiem to wygląda mniej więcej tak. Nastolatek wraca ze szkoły, wy się pytacie, no jak tam ci było, bo chcecie pogadać, prawda? Więc zaczynacie rozmowę, no to jak tam, kochanie, jak tam w szkole? No jak tam ci poszła ta klasówka z matematyki? No trzy? No ale czemu tylko trzy? No przecież stać cię na lepszą ocenę. Przecież jesteś w stanie dostać lepsze. Zresztą ja wiem, czemu masz trzy. No wiesz co, jak ja cię wczoraj obserwowałam, jak ty się uczysz, to ja się wcale nie dziwię. To w ogóle się dziwię, że masz trzy, a nie dwa. Bo wiesz co, no jak ja bym się tak uczyła jak ty, no po pierwsze głośno włączona muzyka. No jak ty w ogóle jesteś w stanie się uczyć, jak masz tak głośno włączoną muzykę? Ja bym nie była w stanie uczyć się, trzeba w ciszy. To musi być pewna higiena pracy. Ty się musisz tego nauczyć, w jaki sposób masz. A poza tym, słuchaj, czy ty liczyłaś, ile razy ty przyszłaś do kuchni herbatę sobie zrobić? Bo ja liczyłam. To było chyba 7 albo 8 razy. No jak ja bym tak ciągle przerywała, to mam wam dłużej pokazywać? Też tak rozmawiacie z nastolatkami? A ich trafia. Wiecie, ja się tego musiałam nauczyć, że rozmowa to nie jest gadanie do. I nadaje. Co z tego, że mówisz dobre rzeczy, jak mówisz A beznadziejnym tonem i B w beznadziejny sposób. I tym przegrywasz totalnie rozmowę. Ja sobie to musiałam, wiecie, uzmysłowić, że mój ton jest szalenie ważny. Wiecie, na jaki ton, teraz mówię do pani, na jaki ton są uczulone nastolatki. To jest ten nasz belferski, pouczający, taki z przekonaniem, bo ja już to w życiu przerobiłam, ja ci dobrze życzę, dziecko, i dlatego ci to mówię. I tak to powtarzam. Natomiast panowie z reguły mają tendencję do tego, żeby do tych swoich dzieci mówić zgryźliwie, cynicznie, złośliwie. Jeszcze wam powiedzieć? A w obydwu wypadkach nastolatek totalnie zamyka uszy. Nie znosi tego. Czyli wiecie, ton jest szalenie ważny, bo my mówimy słuszne rzeczy. Ja wiem, że wy też mówicie słuszne rzeczy dzieciom. Tylko że ten ton powoduje, że dzieci to odbierają totalnie inaczej. A drugą taką rzeczą, na którą musimy zwrócić uwagę, żeby dobrze rozmawiać z dzieckiem, to jest nasza mowa ciała. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy jedna z naszych córek wróciła ze szkoły, to był wtedy początek średniej szkoły, pamiętam. I ja stałam przy kuchence i coś tam, wiecie, mieszałam, a my mamy drzwi tak, o, że jestem tyłem do nich odwrócona w kuchni, jak tutaj coś mieszam na tej kuchence. I pamiętam, że Ewunia tam w tych drzwiach stanęła i mówi, mamuś, mam taki problem, mogę pogadać chwilę? A ja mówię, tak, tak, no mów, Ewuś, mów, mów. I dalej, słuchajcie, tutaj grzebię w tym garze i tak trzepię tą warzechą i coś tam robię. I tak się odwracam, a jej nie ma. No bo wiecie, co z tego, że ja powiedziałam mów, mów, Ewuś, jak moja mowa ciała mówiła, mam coś ważniejszego do zrobienia. I nie przerwałam tego głupiego obiadu, bo naprawdę ten obiad nie był ważny. Bo wiecie, co ja jeszcze zrobiłam? Ja nie poszłam za nią. Ja nie odłożyłam natychmiast, nie wyłączyłam kuchenki, nie poszłam, mówię, żeby pokazać, dziecko, jesteś dla mnie ważne. Cudownie, że chcesz ze mną porozmawiać. Nie, ja dokończyłam ten beznadziejny obiad. I potem zawołałam ją na dół i przy jedzeniu sobie przypomniałam, że ona coś chciała. Mówię, ty Ewuś, a o co to tam chodziło? A ona mówi, mamuś, już nie, już dzięki, już podjęłam decyzję. Notabene fatalną. Rozumiecie, o co chodzi? Że to jest, można, ja to do dziś pamiętam, bo tak myślę, jejku, to są takie drobne urywki w naszym życiu, gdzie możemy stracić, przegrać rozmowę, bośmy nie byli gotowi do słuchania, tak? I w tym słuchaniu jeszcze, słuchajcie, też musiałam się nauczyć, żeby nie przerywać, nie odpowiadać, nie wymądrzać się, dopóki nie wysłucham tego nastolatka do końca. Niech on się wypowie. Żeby mieć cierpliwość do wysłuchania tego, żeby starać się zrozumieć, żeby jak coś do mnie nie do końca jestem pewna, czy dobrze rozumiem, żeby powiedzieć, kochanie, czy chodzi o to, że dobrze to zrozumiałam, czy nie. Rozumiecie, o co chodzi? Żeby dopytać. Kolejna taka uwaga. Zrozumiałam, że muszę słuchać tego, co mówi do mnie córka, bo ona może mieć rację. Niekoniecznie ja mam rację. Dziecko może mieć rację. Żeby słuchać uważnie, co to dziecko mówi, bo może ma rację. Kolejna rzecz, szczególnie jeśli chodzi o nastolatki. Bardzo uważnie słuchaj, co twój nastolatek mówi, a tak naprawdę słuchaj nie tyle, tak, słowa też, ale słuchaj uczuć, emocji za tymi słowami. Bo te słowa mogą być dziwne. Ale on te słowa wypowiada, nasz nastolatek, w jakichś emocjach i my musimy być bardzo uważni, żeby tam te emocje wyłapać, wiecie? A my się tak strasznie na słowach koncentrujemy, ale tak nie mów, ale tak się nie mówi, ale co to w ogóle mówisz, nie? A tu chodzi o to, żeby słuchać, być wrażliwym na emocje, które się za tymi słowami kryją. I taka ostatnia, słuchajcie, uwaga. Jak słuchasz, absolutnie nie bierz sobie wszystkiego do serca. Ja wam przeczytam bardzo dobry werset. Dobra? Nauczcie się go. Przypowieści Salomona, 12 rozdział, 16 werset. Te z dom nie Neli. Głupi, ja przeczytam po kobiecemu, głupia od razu okazuje swoją złość, ale roztropna nie zważa na obelgę. Przypowieści Salomona, adres 12:16. Salomona 12:16. Słuchajcie, roztropność rodzica, który słucha, polega na tym, że wyłapuje to, co ważne, a nie czepia się każdego słowa i dw, i atak, dw, atak, dw, atak, wiecie. Że my sobie potem możemy kiedyś wrócić do tego, żeby pogadać z dzieckiem i powiedzieć mu, wiesz co, kotku, trzeba uważać, czy dobrze jest pewnych słów nie wypowiadać, bo one to i tamto, rozumiecie? Ale żeby rozmowa nie przerodziła się z dzieckiem do tego, że my się każdego słówka czepiamy, bo mnie obelżywie nazwał, czy nazwała, bo się tutaj zachowała. Wiecie, uczmy się słuchać. I kochani, zawsze pamiętajcie, że to jest walka o relacje z tym nastolatkiem. Ja mogę walczyć o to, żeby mieć rację i żeby nastolatek zrozumiał moją jedyną istotną rację. Ale mogę zupełnie przegrać relację z moim nastolatkiem, jeżeli nie nauczę się z nim rozmawiać. A więc pierwsza rzecz, słuchaj. Druga rzecz, druga zasada, którą złamałam w tej rozmowie. Gadałam bez zastanowienia. Odpowiadałam bez zastanowienia, nie przesiałam przez sitko to, co chcę mówić. I znów Salomon Mądry mówi w 15 rozdziale, w 28 wersecie, serce sprawiedliwego rozważa, co odpowiedzieć. Po to, słuchajcie, mamy ten umysł, żeby rozważyć, rozważyć. Tak, nie, tak, nie. Zastanowić się. I to jest też piękna potem lekcja dla naszych dzieci. Jak mamy oczekiwać od naszych dzieciaków, że one wytną z tych swoich wypowiedzi jakieś, wiecie, słowa nierozważne, jeżeli my sami odpowiadamy nierozważnie, nie zastanowię się, a potem wie, ach, przepraszam sobie, zagalopowałam się. No wiadomo, czasem nam się może zdarzyć, ale nie, żeby to był standard, że ja po prostu odpalam, bez zastanowienia coś mówię. Zastanów się, zanim odpowiesz. Kolejna rzecz, słuchajcie. Nastolatek nie znosi krytyki. Ja w tej rozmowie skrytykowałam naszą córkę. Co ty w ogóle gadasz za głupoty? Rozumiecie? Krytyka. No i co to da? Takie ble, ble, ble. Ja pamiętam taką sytuację, jak nasza najstarsza córka wychodziła ze szkoły muzycznej. Miała tak wtedy, ja wiem, z 13 lat może. I tak widzę, jak tam w Cieszynie z tej bramy wychodzi, tego zamku, i idzie tak nutami, macha. Ja tam czekałam na parkingu i ona siada do auta, tak zamyka te drzwi. Nie lubicie, nie? Jak pasażer trzaska drzwiami, to jest bardzo nieładnie. No więc tak tymi drzwiami trzaska i mówi tak, zabiję tę babę. No. I wiecie, ja już dzięki Bogu byłam wtedy po przeróbce pewnej lekcji właśnie tego, że robię ten błąd, że krytykuję. I Zbyszek mi podpowiedział, bo ja mówię, no to co mam powiedzieć? A Zbychu mi mówi, w takiej sytuacji, jak dziecko coś głupiego mówi, to się spytaj, dlaczego tak, kotku, uważasz? Nie, nie. Więc ja sobie myślę, aha, ona tak to powiedziała i już, wiecie, już ją miałam złoić za tą obelgę, którą powiedziała, ale zaraz, co to, roztropny nie zważa na tą obelgę, nie? Przed chwilą mówiłam. Więc mówię, ale dlaczego, kotku, co się stało? No i nasze dziecko uniesionym tonem mi opowiada, co się to tam na tej lekcji strasznego robiło i w ogóle, i gada, 20 minut się z Cieszyna mniej więcej do nas jedzie. I tak jak już dojeżdżaliśmy na ten plac, to już te emocje, tak wiecie, troszkę już tak mniej, tak bardziej spokojnie. No i zatrzymałyśmy się, ja wyłączyłam silnik i mówię, ale wiesz, Ewuś, wiecie, co chciałam powiedzieć, nie? Że tak się nie mówi. Ale ja mówię, ale wiesz, Ewuś, a ona mi przerywa. Wiem, co chcesz powiedzieć, że tak się nie mówi. I wiecie, mi to coś uzmysłowiło. Po pierwsze, że nasze dzieci nie są głupie, nie? One doskonale wiedzą, że tak się nie mówi. Przecież myśmy im od mała to mówili, prawda? Więc ten nastolatek wie, że powiedział złą rzecz. Ale drugą rzecz mi to uzmysłowiło, że jak dobrze, że jej nie obraziłam. Że nie powiedziałam, co ty tak gadasz, bo my byśmy się zaczęły kłócić o to, że ona powiedziała, zabiję tą babę, rozumiecie? A tak żeśmy sobie spokojnie porozmawiały potem o tym wydarzeniu na lekcji, jak można się do tego ustosunkować. Wiecie, ona miała okazję się wyżalić, a tam nam się wyświetliło takie zdanie, tu go mamy we właściwym tłumaczeniu, bo troszkę tłumaczowi się tu rozjechało w warszawskiej wersji. Brat obrażony trudniejszy jest do zdobycia niż miasto warowne. W przypowieści Salomona 18-19. Czyli słuchajcie, jeżeli ja obrażę mojego rozmówcę właśnie takim, o co ty gadasz, a w ogóle co to za głupoty. Raz pamiętam przy śniadaniu u nas w domu była taka sytuacja, że coś tam jemy te jajeczka niedzielne, wiecie, i na miękko. Wy też zawsze macie jajko na miękko w niedzielę? My w niedzielę. Widzicie? Do zmięcia na niedzielę. Więc tak tłuczemy te jajeczka i coś tam gadamy i jedna nasza córka, ta najtrudniejsza, mówi, ale tatuś, nie przesadzaj, małe kłamstwo jest tak naprawdę przydatne. No i tak, wiecie, tak rzuca, nie? No i co byście teraz powiedzieli? Dziecko, to my cię od małego wychowujemy, to tutaj, to co, to w ogóle, jak ty możesz takie rzeczy wygadywać, nie? No i to byłaby ta krytyka ble, ble, ble. Byśmy się skupili na tym, co dziecko powiedziało. A Zbychu, pamiętam, mówi, tak, a czemu tak, znaczy miało być bez imion, tak, a czemu tak uważasz? No więc dziecko się rozwinęło w takim wywodzie niezbyt logicznym, szczerze mówiąc. No ale dobrze, się rozwinęło. No i Zbyszek tak jej wysłuchał i mówi, no wiesz co, no... To faktycznie często ludzie tak gadają, takie rzeczy, to co teraz tu powiedziałaś. Ja jednak się będę trzymać tego, co mówi Słowo Boże, które ma bardzo jasny stosunek i mówi, odrzuciwszy kłamstwo, więc ja wolę tak. Ale wiecie, nie było ataku na nią, nie było ataku na osobę. Pogadaliśmy sobie, tak? Czy zauważyliście, że nastolatki bardzo często mówią coś, czego tak naprawdę nie uważają? Tylko nas testują. Bo one doskonale wiedzą, gdzie jest prawda, jeżeli uczyliśmy je tego od małego, a więc nie krytykuj. Na to już, słuchajcie, to już w ogóle jest coś. Ja też złamałam tą zasadę wtedy w tej rozmowie, bo użyłam epitetu. Nie powiem wam jakiego, bo się go wstydzę. Ale to było coś w sensie, jesteś beznadziejna. Rozumiecie? To jest dramat. I to jest coś, co musimy absolutnie odsiać z naszego języka, bo zauważcie, Salomon mówi w 15 rozdziale, w 4 wersecie, drzewem życia jest język łagodny. To wiecie, to chce się żyć, ale nie chce się żyć złamaniem na duchu przewrotny. Złamaniem na duchu jest zły język. Wiecie, jak tak powiecie dzieciu, ty matole, ale tyś jest głupol, ale wy nie mówicie takich brzydkich słów, nie? To w ogóle nie wypada, żeby to się nagrywało. Ale mówi się takie rzeczy dzieciom. Ale tyś jest tłumok. No, ale ciemny, no. Ale na co ty? Wiecie, i takie nigdy, ty zawsze, ty nic. To jest złamanie na duchu. Wiecie o tym doskonale. Wiecie, jak was podnosi jedno dobre słowo, fajnie to zrobiłaś, nie? Albo dzięki, że ci się chciało. A jak was łamie, jak ktoś powie, ale wiesz co, to jest do kitu. Rozumiecie? Nie ma co rozwijać. No i ostatnia rzecz, ja też to złamałam. Rozmawiałam w emocjach. W Księdze Kaznodziei Salomona w 3 rozdziale, w 7 wersecie czytamy, wszystko ma swój czas, jest czas milczenia i czas mówienia i mądry rodzic musi ten czas rozróżnić. Jeżeli widzę, że dziecko jest rozemocjonowane, to nie jest moment, żeby rozmawiać. Naprawdę, trzeba mu dać ochłonąć. Jeżeli ja widzę, że jestem rozemocjonowana, to też muszę sobie dać czas, żeby ochłonąć, tak? Na koniec słuchajcie o tych rozmowach. Może być tak, że wasz nastolatek w ogóle nie chce z wami gadać. że jest taki introwertyk, który się nie lubi uzewnętrzniać. Moja przyjaciółka na jednego syna introwertyka znalazła taki sposób, że jak wracał ze szkoły i pyta się go, no i co tam, a on... Znacie takich? No i jak tam było ci w szkole? No. Poza, no, wzruszenie ramionami, tak, dobrze, aha. Nie było więcej komunikacji. Więc teraz mają, ale miał taki okres, że mu się nie chciało gadać. Więc ona zwykle robiła coś takiego, mówi, wiesz co, ale ja się o ciebie codziennie modlę, to powiedz mi, o co mogę się modlić dzisiaj. Daj mi dwie prośby albo dwa powody do modlitwy. Rozumiecie, że czasem można tak dziecko podebrać, albo chociaż jeden. A druga rzecz, może być dziecko, które w danym momencie nastoletnim woli rozmawiać z kimś innym niż z wami. Nam się to też przytrafiło. I jeżeli to jest fajna osoba, rozumiecie, to się powinniśmy tylko cieszyć, a nie być zazdrosnym. Bo czasem jest tak, że dziecko ma potrzebę porozmawiania z kimś spoza, że tak powiem, swojego otoczenia. A więc pamiętacie pouczenie rodziców. Przykład, rozmowa, no i stawianie granic. Zbigniewie. Króciutko, bardzo o stawianiu granic, bo dużo na ten temat mówiliśmy w pierwszej części i tu wiele dotyczy tak. Też nastolatków.
Słuchajcie, nie stawianie murów, tylko stawianie granic. Mur stawiamy wtedy, kiedy jesteśmy zamknięci, nie umiemy rozmawiać, kiedy, nie dajmy przykładu, to wtedy budujemy mury. Ale stawianie granic, jak z małymi dziećmi, starszymi i z nastolatkami, dokładnie to samo. Oni muszą wiedzieć, że nie wszystko jest pożyteczne, tak jak w Biblii zresztą czytamy. I w tej kwestii takie dwie sugestie. Wyrozumiałość, troszkę o nim było wcześniej mowa. Wyrozumiałość, tak jak dla małego dzieciaczka, który niechcący wyleje kakałko, też wyrozumiałość. Ale z nastolatkami to nabiera głębszej treści ta kwestia wyrozumiałości. I o co nam tutaj, słuchajcie, chodzi, to ta wyrozumiałość. Żeby w sytuacjach trudnych, jakichś konfliktowych, wysłuchać i wejrzeć, wczuć się w skórę tegoż właśnie nastolatka, żeby zrozumieć, dlaczego coś tak mówi w taki sposób i co jemu się naprawdę przytrafia. I przykład, styl ubierania. Jeżeli denerwuje cię coś w ubiorze twojego nastolatka, to sam zastanów się zaraz, czy to jest niebezpieczny ubiór, czy ten ubiór wiąże się z jakąś grupą okultystyczną, jeżeli nie, to nie ma problemu. Jeżeli nie jest wyzywający ubiór, ale dziwny, no to też już nie jest problem. Albo fryzura. Jednego razu zdarzyło się coś takiego, że jedna z naszych znajomych, wierzących osób, fajny chrześcijański dom, ale pewnego dnia syn przyszedł łysy do domu ze szkoły. I wielka tragedia, dzwoni do nas, wiecie co, bo mój syn, jak możemy, jak z tym żyć, jak do kościoła pójdzie? No jak to, jak pójdzie? No łysy pójdzie. Wyczuwacie takie klimaty. I warunek prosty, jeżeli nie jest to rzecz niebezpieczna, nie wiąże się z wywrotową grupą rówieśniczą, nie wiąże się z okultyzmem, czy z niemoralnością, z czymś takimkolwiek, a niechże sobie trochę będzie dziwny dla otoczenia. Ale wymagajmy jednocześnie tych rzeczy, które są przestrzeganiem ram postępowania w domu. Jasna rzecz? Bardzo ważna kwestia, ale tak samo. Jakie ty muzyki słuchasz? Ja już nie mogę, już mi kiszki tak grają. Co bym wam radził, rodzice nastolatków? Jeżeli jest to wata, wiecie, i topery można kupić, ale zanim zatkasz uszy, sprawdź, jakie są słowa w danej trudnej melodii, jakie są słowa. Bo jeżeli słowa są sensowne i naprawdę dobra, to musimy sprawdzać i pogadać z nastolatkiem na ten temat, to znowu nie rozdzieramy tutaj szat, pozwoli mu słuchać stylu, jaki jemu akurat odpowiada, czy też jakieś artystyczne inne aspekty. Każdy ma swój gust, byleby to, czym się dzieciak karmi nastoletni, nie było niebezpieczne, nie było jakieś prowadzące na drogę grzechu. I teraz druga rzecz, słuchajcie, wyrozumiałość, jedna rzecz i zasada nieba. Bardzo mądra zasada, jak nic nie zapamiętacie z całego dnia, to przynajmniej to zapamiętajcie. Nastolatek nadal jest osobą, która musi usłyszeć i musi słyszeć niekiedy słowo nie. Nela mówiła też wcześniej w stosunku do małych dzieci. Słowo nie jest krótkim, treściwym i bardzo ważnym słowem. Ale samo słowo nie dla nastolatka to jest szpila w serce. Wiecie, o co tu chodzi? Nie, bo. Przez nastolatek to jest myślący człowiek. Słuchaj, nie chciałbym, żebyś szedł na ten i proszę, żebyś nie szedł na ten film, bo... No i teraz taki przypadek też życia naszych znajomych, przyjaciół. Była to młodzież, gdzie był akurat topowy jakiś film, nieważne jaki, ale bardzo wywrotowy ideologicznie film, plus seks i takie inne rzeczy. I on chciał iść, bo wszyscy, cała klasa idzie. To było gimnazjum. No i potem jak rozmawialiśmy z tymi rodzicami, no i co, co dalej się wydarzyło? Oni mówią, no wiecie, myśmy powiedzieli, bośmy zobaczyli na recenzję, była dostępna, seks, jakiś tam okultyzm, jeszcze coś. Dziadostwo, diabelstwo, krótko mówiąc. No i rozmawialiśmy z naszym synem i powiedzieliśmy, żeby na ten film nie szedł, no i nie poszedł. A potem co? No, parę dni później chłopak wracał ze szkoły z kolegami i szedł daleko przed nimi, bo oni szli za nim, z tyłu trzech, czterech kumpli. No i co, mamuśka ci znowu na coś nie pozwala, tatusiek? Ty taki mamin synek, taki świętoszek, ha, ha, ha. Kpili sobie z niego. I oczywiście nawet we łzach gimnazjalista też się umie rozpłakać. Już nie ma gimnazjalistów. Ale jeszcze wtedy byli gimnazjaliści, rozpłakał się. Przyszedł do domu i widzicie, jak to przywitanie z mamą wyglądało? Jak mama nawet nie zdążyła zapytać, no i co tam, jak w szkole po tym filmie, na którym oni byli. I tak cię kocham. To jest piękne, słuchajcie, czyli gniotło go to, bolało go to. Ta granica była niewygodna dla niego. Ale mądrość mamy w tym wypadku była błogosławieństwem dla niego, a nie przeszkodziła, by odczuwał, odbierał miłość od niej.
Czyli słuchajcie, stawiamy granice nastolatkowi i mówimy nie, jeżeli jest wpis na Facebooku wulgarny czy dwuznaczny, mówimy nie, usuniesz to. Jeżeli jest podejrzana impreza. Wiecie, jest cała masa podejrzanych imprez, bardzo wiele półmetków jest podejrzanych, bardzo wiele urodzin jest podejrzanych, jeżeli są totalnie bez dozoru rodziców. I co my wam tu będziemy rozmawiać? Przecież wiecie, rozmawiacie, czytacie, wiecie, co się dzieje. Jeżeli mamy podejrzenie, że tam będzie naprawdę zagrożenie dla naszego nastolatka, mówimy nie. Tak? Tak. Jeżeli wiemy, że jakieś towarzystwo może być zagrożeniem, mówimy nie. Tłumaczymy, nie, bo. I teraz rozmawiamy, tłumaczymy. I słuchajcie, tak ten chłopak przytulił się do mamy, był na nią zły, był rozczarowany, że nie mógł z kolegami pojechać, nie zgadzał się z tym werdyktem rodziców, ale powiedział i tak cię kocham. Bo ta granica, to są bardzo dobre rzeczy. Czyli zobaczcie, było poznanie Boga, drugi filar pouczenie rodziców i trzeci filar, prawdziwe przyjaźnie, bardzo krótko, bo mamy bardzo niewiele czasu, ale słuchajcie, jest takie bardzo znane i dobre słowo. Zbyszek, możesz go skomentować dwoma zdaniami? Szczęśliwy mąż, tak, który nie idzie za radą bezbożnych.
Jedna z pereł Biblii, tak się zaczyna ten psalm pierwszy. Szczęśliwy mąż, człowiek, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców. Widzicie tu ten obraz? Tam dalsze słowa, pamiętacie co jest? Lecz ma upodobanie w zakonie, w Bożym Słowie, w Bożym Prawie. Ale te trzy rzeczy na żółto wyszczególnione. Nie od razu coś złego się dzieje. Rówieśnicy kuszą, nęcą i mówią, chodź z nami. Pamiętacie przy powieści z pierwszego rozdziału, coś by wcześniej czytali? Ale ty nie idź, nie daj się. Jeśli jednak nastolatek idzie i daj się wciągnąć, no to zajdzie w miejsce, gdzie będzie musiał się zatrzymać gdzieś i wtopi, jak to mówimy. A jak już wtopił na całego, to już zasiadł, no jest, no, ogólnie mówiąc, w grzechu, w problemach. Piękny psalm, fajnie rodziną sobie go poczytać pewnego dnia przy śniadaniu, przy kolacji, przeanalizować i wiele z tego jako rodzina możecie wziąć.
I dlatego my jako rodzice wiemy, że nasz nastolatek potrzebuje tego trzeciego filaru dobrych przyjaźni, bo on łaknie grupy rówieśnicze. Ta grupa rówieśnicza jest dla niego niesamowicie ważna. Właściwie chcieliśmy wam tu zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, wiecie czemu te przyjaźnie są takie niesamowicie ważne? Wiele mamy świadectw na to i pewnie wy też znacie, że rówieśnicy przyprowadzili nastolatka do Boga. Że przez to, że chodził z nimi na spotkania młodzieżowe, nawrócił się. Przez to, że pojechał na obóz, nawrócił się. Przez to, że przebywał z wierzącymi, czy z wierzącym przyjacielem, czy przyjaciółką dziewczyna przebywała, poznała też Boga, ostatecznie podjęła decyzję pójścia z Bogiem. I my znamy wiele takich świadectw. I na przykład jedna nasza córka miała chyba taki dar ewangelizowania, bo trzy jej koleżanki się nawróciły właśnie w okresie trzeciej klasy gimnazjum. Przez to, że je ciągnęła ze sobą na spotkania, czyli może, wiecie, przyprowadzić do Boga. I dlatego taka dobra przyjaźń jest niesamowicie ważna. Ale druga rzecz, słuchajcie, że w tym wieku przyjaźnie pomagają trwać w relacji z Bogiem. Opowiem wam, znaczy nie będę wam opowiadać, ale przypomnijcie sobie pierwszy rozdział Księgi Daniela. gdzie mamy tych nastolatków tam w internacie i w tej szkole. I oni się czwórką trzymają razem, Daniel i jego trzej koledzy, nie? I to jest taki przykład dobrej przyjaźni, która pomaga mi trwać w relacji z Bogiem. A ja wam opowiem o jednym prawdziwym wydarzeniu. Grupa młodszej młodzieży, to było jeszcze w czasach, jak było gimnazjum, bardzo niedawno to się wydarzyło, 2 lata temu. I na jednym ze spotkań takich młodzieżówkowych rozmawiali, z czym się zmagają. Jakiś taki był temat o zmaganiach się, o ograniczeniach, o jakichś, wiecie, tego typu rzeczach. I jedna dziewczyna, taka dziewczynka, nastolatka młoda, taka, wiecie, typowa dziewczynka, która niczym się nie wyróżnia. Rozumiecie, tego typu postać, że ani wygląd, ani ubiór, ani jakieś zdolności, czy talenty, czy po prostu taka dziewczynka, której mało kto zauważa. No coś takiego, wiecie, bo są osoby takie, które tak, o, od razu i tak gwiazdożą, nie? Ale ona taka naprawdę, no taka po prostu bardzo, nie gniewajcie się za takie określenie, bo nie wiem, jak to powiedzieć. No taka dziewczynka, taka, no taka niewidoczna, taka szara myszka, no coś w tym sensie. I ona właśnie podzieliła się tam w tej grupie, że ona w sumie się z tym tak źle czuje i że tak w klasie, że nie ma żadnych przyjaciół, że nie ma żadnych jakichś takich bliższych relacji, że właściwie czuje się taka jakaś taka, na innych zwracają uwagę, a ona nigdy tam za bardzo i dała przykład poprzednich rocznych walentynek, że tam koleżanki w klasie dostały ileś tam tych jakichś, wiecie, kartek walentynkowych, a ona nic, ona się właściwie nie dziwi, no bo niby kto by miał jakąś walentynkę jej dać. I wiecie, ten lider młodzieżowy tego słuchał, a akurat to było przed walentynkami. I umówił się z chłopakami, rzucił takie hasło, a to też była idea tam jednego czy dwóch chłopaków. I oni się umówili, słuchajcie, z tej młodzieżówki, że w dniu walentynek podejdą pod tą szkołę, że zrobili taki duży transparent, kochamy cię i tam, wiecie, imię tej dziewczyny. Wszyscy ubrali się typu, wiecie, koszula, jakieś tam gacie, róże czerwone, wzięli je tak w zęby, ja wam mówię, autentyczne wydarzenie. Wzięli róże w zęby, wiecie, stanęli przed tą szkołą, bo wiedzieli, o której ona kończy lekcję. I był moment, że ta młodzież gimnazjalna, wiecie, wypada z tej szkoły i wszyscy tak. Niektórzy powyciągali komórki, zaczęli kręcić, a oni tak, stali z tym transparentem, jeszcze wszyscy mieli chyba czarne gacie, jakoś tak, wiecie, się ubrali, to było bardzo, ja nawet widziałam fotkę z tego wydarzenia. Oni po prostu stali z tym transparentem, te róże w zębach i tak na nią czekali, a potem wszyscy się na nią rzucili, wiecie, przytulili i słuchajcie, do końca jej pobytu w szkole, to jest ta dziewczyna. Żadna dziewczyna nie dostała takiego, wiecie, wsparcia. Takiego, dla niej to było coś tak niesamowitego. Ta dziewczyna odżyła. Dla niej to było niesamowite. Oni jej pomogli zobaczyć, że w Bogu jesteś kimś szczególnym, że my na ciebie patrzymy jako grupa młodzieżowa, jak na kogoś szczególnego, że nie jesteś po prostu tam no, jedna z wielu, tak? Jesteś bardzo ważną, szczególną osobą. Daję wam to po prostu jako przykład, że fajna przyjaźń na tym wieku, w tym wieku niesamowicie pomaga trwać. I tu to, cośmy mówili na początku, pamiętacie Kościół, poznanie Boga w Kościele, ale tu wracamy, grupa młodzieżowa, młodzieży młodszej, młodzieży starszej, to jest coś tak fundamentalnego. Jeżeli mamy taką grupę, woźmy tam tego naszego nastolatka. Myśmy wozili, ile się tylko dało na tego rodzaju spotkania. Czy chce, czy nie chce, wozić go tam, dlatego że to będzie takie miejsce, gdzie prędzej czy później się odnajdzie. To będzie miejsce, gdzie ma ludzi, z którymi może gdzieś wyjść, gdzieś pojechać, na obóz, na konferencję, na to, na tamto i tak dalej. Nie mogą razem urodziny obchodzić. No, bardzo ważna rzecz. Ale oprócz tego, słuchajcie, my jako rodzice mamy taką odpowiedzialność na sobie, żeby pomóc dziecku w znalezieniu przyjaciela. I szczerze mówiąc, myśmy zawsze zaczynali tą działalność, kiedy nasze dziewczyny jeszcze były małe. Tak, słuchajcie, to jest fajnie, one były w trójkę, one między sobą się mogły, wiecie, kumplować, spędzać razem czas. Rodzeństwo jest fajne, ale nie na poziomie nastolatka. Tam nastolatek już chce kogoś spoza. Tam nastolatek już chce mieć swoją grupę rówieśniczą. I myśmy szukali tych przyjaźni i tego kolegowania się gdzieś tam wcześniej. I powiem wam, że naprawdę dzięki Bogu udało nam się. Ze starszymi córkami było prościej, bo ci przyjaciele, czy te przyjaciółki mieszkały blisko. Z najmłodszą córką było najgorzej, bo nie było nikogo w pobliżu. I szukaliśmy rodziny, która ma dziewczynkę w podobnym wieku, żeby się, wiecie, żeby je ze sobą zetknąć, żeby one, i one nie chodziły ani do tej samej klasy, to nie o to chodziło. Tu chodziło o to, my szukaliśmy kogoś, czy dzieci z rodzin, które wyznają podobny system wartości co my, czy taki sam system wartości, i żeby te dzieci były wychowywane w tym systemie wartości, żeby to był ktoś taki. I powiem wam, że to odegrało ogromną rolę w życiu naszych dziewczyn, te przyjaźnie, a z naszej strony wymagało to wysiłku, bo my robiliśmy tak, że potem ta osoba, którą, szczególnie najmłodszą córkę, żeśmy tak trochę na siłę zetknęli z drugą dziewczynką, i to było tak, że myśmy się z rodzicami wymieniali, że nocowanie. Raz u nas w weekend nocuje ta ich córka, znowu w inny weekend nasza córka nocuje u nich. Na wakacje. Robiliśmy tak, że jak tamta rodzina wyjeżdża na wakacje, to zabierali dodatkowo tą naszą córkę. Jak my wyjeżdżaliśmy na wakacje, zabieraliśmy ich córkę ze sobą. I nie zawsze to było, słuchajcie, proste. Nie zawsze to było fajne. Nie zawsze dziewczyny się ze sobą rozumiały. Ale ta przyjaźń, to koleżeństwo przetrwało dzięki też naszej pomocy jednej i drugiej rodziny, żeśmy je ciągle zachęcały w rozwijaniu tej przyjaźni. Dzisiaj obie zbliżają się do 30 i dalej się przyjaźnią. Mimo że dalej różnią się jak noc i dzień, bo to były takie charaktery i są. Ale dalej się przyjaźnią, dalej się spotykają, i w tym okresie szczególnie nastoletnim, kiedy ta przyjaciółka naszej córki tak troszkę odleciała, byśmy powiedzieli, i szukała znajomości takich nie najfajniejszych, to właśnie przyjaźń z naszą córką pomogła jej, żeby nie odleciała całkiem. Pomogła jej, żeby wyhamowała, żeby poszła w tym dobrym kierunku. I kochani rodzice, to jest ten trzeci filar tych właściwych przyjaźni, dobry przyjaciel, to jest coś, o co się módlmy, szukajmy, zachęcajmy dziecko, bo to jest niesamowicie ważne. I na koniec dwa takie pojęcia wam chcemy zostawić, dwie takie wskazówki. Wskazówka pierwsza. Nie da się przeżyć z nastolatkiem bez modlitwy. Bez naprawdę modlitwy o niego. I chcemy wam zadedykować takie słowa z Lamentacji, z Trenów Jeremiasza, 2:19. Wstań, wylewaj jak wodę swoje serce przed obliczem Pana, podnieś ku niemu swoje dłonie za duszę twoich dziatek. Słowa wypowiedziane przez proroka w momencie, kiedy pod ogromną presją znalazły się rodziny w Jerozolimie, pod presją okupacji babilońskiej. Nasze rodziny są też pod ogromną presją czasów, w jakich żyjemy, sytuacji, w jakiej żyjemy, filozofii, jakie nas zalewają. Słuchajcie, jeżeli my nie będziemy wylewać jak wodę swoje serce przed obliczem Pana, myślę teraz o nas, o rodzicach, jeżeli nie będziemy podnosić do Niego naszych dłoni za duszę naszych dzieci, to nie wygramy tej bitwy, zgodzicie się? I znów takie nasze osobiste świadectwo, my staramy się, po dzisiaj to robimy, że w tej naszej takiej ostatniodziennej modlitwie wieczorem, tak już bardzo późno, zanim zasypiamy, modlimy się razem, i zawsze wtedy wylewamy jak wodę swoje serce przed obliczem Boga za duszę naszych dzieci. Słuchajcie, możecie Panu Bogu powiedzieć każdą swoją frustrację, wszystko, co wam się nie podoba, co was zawodzi. Pan Bóg tego wysłucha, a wiecie dobrze, że wiele może, usilna modlitwa, powiem, rodzica. Wiele może usilna modlitwa. Właściwie, słuchajcie, zobaczcie, tam jest niesamowita obietnica. Poczytajcie sobie obudowanie tych wersetów. Tam jest mowa też o Eliaszu, nie? Którego modlitwa sprawiła, że nie było deszczu, a potem modlitwa sprawiła, że był deszcz. I tu nagle jest taka zachęta dla nas, że my to tak ten Eliasz możemy, nie? Przecież my się niczym od niego nie różnimy. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Kochani, podejmijcie taką decyzję. Pierwszą na pewno już podjęliście, że od dzisiaj codzienne czytanie z dzieciakami. Ale druga modlitwa, że od dzisiaj codzienna modlitewna walka. Słuchajcie, bez tego nie wygramy z nastolatkiem. W sensie nie wygramy razem z nastolatkiem tej bitwy, żeby poznał Boga, żeby doświadczył Jego mocy w swoim życiu, żeby do Niego należał. Pamiętajcie o tym codziennym wylewaniu przed Panem Bogiem naszego serca za duszę naszych dzieci. Nie odpuszczajcie z tego. I na koniec, słuchajcie, żeby pamiętać codziennie, już wam powiedziałam, wytrwale, bez końca to serce przed Bogiem otwierać. Nawet jak wasze nastolatki poopuszczają domy, będą już poza, to się o nie dalej módlcie. My się też dalej modlimy o nasze dzieci. Ale chcemy was zostawić z takim słowem nadziei. Jeżeli wasze dzieciaki dostały te filary, poznanie Boga, pouczenie rodziców, przez to, że im dawaliście, czy staraliście się dawać dobry przykład, rozmawiać z nimi, stawiać granice, zachęcaliście ich do dobrych przyjaźni, posłuchajcie, co mówi Słowo Boże.
A jedno pytanie do was, słuchajcie, czy to nasze dzieci poczują naszych modlitw? Nasze dzieci potrzebują, nasze nastolatki? Tak, ale jeszcze ktoś. My. Czy zauważyliście, kochani, że kiedy modlimy się o coś gorliwie, usilnie, to nastawienie, myśli zupełnie się zmieniają, znaczy Bóg je zmienia. Jeżeli się nie modlę, to spłycane są w moim sercu, w moim intelekcie, świadomości wiele rzeczy, ale kiedy modlę się, to zaczynam naprawdę żyć daną sprawą, czy żyć danym nastolatkiem, dzieckiem, które przeżywa trudne rzeczy. Kiedy się modlimy, to tak naprawdę nas samych modlitwa też i zmienia. I my potrzebujemy modlić się dla nas samych, modlić się o nasze dzieci. A jaka nadzieja? Lubię słowo nadzieja. I konkretne zdanie. Przypowieści Salomona, 6 rozdział 20-23. Zobaczcie, czy są to jakieś obietnice i czy jest jakaś zachęta dla ciebie. Zachowuj, syn mój, przekazanie swojego ojca i nie odrzucaj nauki swojej matki. Utrwal je na zawsze w swoim sercu i owin nim swoją szyję. Gdy pójdziesz, będzie ci towarzyszyć. Strzec cię będzie w czasie twojego snu, a gdy się obudzisz, odezwie się do ciebie, gdyż przykazanie jest pochodnią, a nauka światłem, drogą życia zaś są napomnienia do karności. Mówiliśmy dzisiaj z pierwszą grupą o wychowywaniu w dyscyplinie, o oddaniu, poświęceniu się rodzica dobru dziecka, przez to świadome kształtowanie jego osobowości, pomaganie, bycie z nim. Te filary, pamiętamy jakie były dzisiaj? Pierwszy filar? Poznanie, kwestia, by dziecko poznawało Boga. Czy już jest zbawiony wierzącym człowiekiem, czy jeszcze nie. Niech poznaje wspaniałości Bogu. Druga sprawa była, jak ważna, co? Pouczenie rodzica. Co tam jest ważnego, pamiętacie, w pouczeniu? Kiedy skutecznie pouczamy? Dając swój dobry przykład. Rozmawiając z nimi. I wreszcie stawiając pewne granice. Bezpieczeństwa granice tak naprawdę. A ta trzecia część, te dobre przyjaźnie, prawdziwe przyjaźnie, wielka inwestycja w nasze dzieci. My wam bardzo dziękujemy. Chcesz jeszcze coś powiedzieć?
Chciałam tylko powiedzieć tyle, że zobaczcie tą piękną obietnicę, kiedy wasz nastolatek opuści dom, jak dostał te trzy filary, jak były utrwalone w jego sercu, to pójdzie z nim. I może twój nastolatek jeszcze się nie nawrócił, może martwisz się, jak to u niego będzie, ale Pan Bóg nam daje wiele obietnic w twoim słowie, między innymi tą, że prędzej czy później do Niego to, co zostało zainwestowane, się odezwie. I prędzej czy później Bóg do siebie Go przyprowadzi. I wiele, wiele świadectw na to byśmy mogli wam opowiadać, ale myślę, że wierzycie w to, co tutaj powiedzieliśmy, że tak jest. Dlatego miejmy tą nadzieję jako rodzice, że jeżeli ze swej strony robimy to, co potrafimy, tak? Chcemy najlepiej. Wiadomo, że nam się zdarzą jakieś błędy, ale nasze generalne pragnienie jest, żeby dać dzieciom to, co najważniejsze, żeby wskazać im na to, co wiecznie trwa. To Pan Bóg się tym posłuży w ich życiu.
Mhm. A więc nadzieja to jest wiara w to, że wydarzy się coś, co Bóg obiecuje i spoleganie na nim. Słuchajcie, czy możemy się krótko pomodlić? Jeżeli macie siły, to zachęcimy, żebyśmy powstali teraz wszyscy. Ja krótko tam w jakiś sposób może poprowadzę w treści tej modlitwy. Jak się, rodzicu drogi, zgodzisz z tym, albo dziadku obecny, czy babciu, to powiedz amen. Ojcze w niebie, dziękuję Ci za inicjatywę ludzi w tym zborze, za naszą wspólną tą obecność, każdego, kto tu przybył. Panie, można by wiele rzeczy powiedzieć więcej, czy może lepiej, czy ciekawiej, czy głębiej, ale w świadomości swojej niedoskonałości jako mówcy, czy my jako rodzice to obecni, czy dziadkowie, cieszymy się, że możemy polegać na Tobie i że mamy instrukcję w Twoim Słowie. Nie zostawiłeś nas samych, Panie. I mamy wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. I tak bardzo prosimy Cię o Twoją pomoc, Twoją obecność w naszym życiu, abyś dawał łaskę nam w takim usłuchaniu Ciebie, ufności i w posłuszeństwie Tobie. A wiemy, że będzie to z błogosławieństwem dla naszych dzieci, dla naszych nastolatków, kiedy nasze życie właśnie będzie kroczeniem za Tobą. Prawdziwe, pasjonujące kroczenie za Tobą i pomaganie tym dzieciom do samodzielnego wyjścia w trudny, zły świat, gdzie grzech jest obfity. Dziękujemy Ci za każdą sposobność, gdzie możemy w Twoim imieniu się zgromadzić. Jeszcze tak bardzo osobiście z nami dziękujemy Ci i za organizatorów, i za każdego z nas, że mamy nie tylko wspólne ścieżki, krzyżują się one, ale mamy Ciebie, Zbawiciela i Stwórcę. Amen.